Cześć moi drodzy. Jesteśmy tutaj z okazji Strefy Psycha, która regularnie organizuje dla SWPS-u i razem ze SWPS-em różnego rodzaju wydarzenia, na których można pogłębić zarówno swoją wiedzę, jak i punkty widzenia na sprawy popularne i mniej. Mamy nadzieję, że nasza jest to bardziej popularną. I spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o profesjonalnym coachingu, chociaż na etapie tego przygotowania, którego byliście świadkiem przed sekundą, tutaj jesteśmy jeszcze w kółeczku. Na razie, zanim dojdziemy do profesjonalnego coachingu, chyba będzie dobrze w ogóle porozmawiać przez moment o coachingu, żeby znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia, jakiś balans pomiędzy tym, co wiemy. Maciek.
Okej, a to jest Andrzej Tucholski, a ja nazywam się Maciek Budzich. Razem w sieci jesteśmy trochę znani z tego, że prowadzimy blogi albo działamy w mediach społecznościowych i nie jesteśmy mocno w branży coachingu, obserwujemy sobie raczej i tak też będziemy sobie kierunkować naszą rozmowę. A uczestnikami naszego panelu, to w ogóle też warto odnotować, są same kobiety. Rzadko w Polsce panele merytoryczne i naukowe odbywają się, gdzie są same kobiety. Niesamowite. Strasznie mi się to podoba. Dostaliśmy... Ponieważ nasi goście mają bardzo obszerne biogramy. Nie będziemy ich tutaj czytać w całości, więc ustaliliśmy sobie na początku, że nasi goście pokrótce przedstawią się i krótko scharakteryzują to, czym się zajmują, a potem przejdziemy do dyskusji. Więc oddaję panią głos. Zaczynajmy. Proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Agnieszka Zawadzka. Jestem psychologiem, trenerem i coachem. Piszę pracę naukową, piszę pracę doktorską, w której chcę zbadać efektywność coachingu.
Witam państwa serdecznie, nazywam się Aleksandra Pogorzelska, jestem psychologiem, pracuję jako coach, jako trener. Moje zainteresowania to psychologia sportu i biznesu i w swoim biznesie łączę sport i biznes i pokazuję, jakie są koneksje pomiędzy tym. Na co dzień głównie zajmuję się praktyką, pracuję z firmami, z organizacjami, z zarządami, również metodą coachingową.
Witam serdecznie, nazywam się Lidia Czarkowska i też jestem psychologiem, także socjologiem i od ponad 22 lat zajmuję się z pasją, czymś, co mnie bardzo interesuje, bardzo kręci, czyli rozwojem potencjału człowieka. Od ponad 8 lat zajmuję się także coachingiem profesjonalnym, prowadzę studia podyplomowe w zakresie coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego.
Witam serdecznie państwa, nazywam się Bożena Wujec. Wraz z Lidią działamy w centrum coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego, który zresztą Lidia założyła i również z Kasią. Tam prowadzimy studia podyplomowe z coachingu profesjonalnego, ale również wykładamy na MBA i na innych studiach podyplomowych właśnie coaching zespołowy, grupowy, indywidualny. Mam też własną praktykę coachingową. Pracuję w Polsce w biznesie jako coach, ale tak naprawdę głównie pracuję za granicą. Pracuję w Europie Wschodniej, Zachodniej i w Azji. I to są różne trzy rynki coachingu, które dzisiaj chciałabym również opowiedzieć jako kontrast, jak tam się traktuje coaching, jakie jest podejście do coachingu, żeby trochę tutaj ostudzić emocje, które w Polsce wokół coachingu właśnie się obecnie dzieją.
Kasia Ramirez, ja jestem biznes coachem, superwizorem coachingu, jak i moje koleżanki, o czym nie powiedziały. Wykładam coaching, mam przyjemność wykładania coachingu na dwóch najlepszych uczelniach w Polsce, czyli na Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie SWPS. I to jest wielka przyjemność. I faktycznie prowadzę praktykę oczywiście również, więc codziennie pracuję w tym zawodzie i bardzo to lubię. Pracuję głównie na poziomie executive, dla korporacji, dla organizacji, dla członków zarządu i to tyle na razie.
Okej, więc słowem wstępu z naszego punktu obserwatorów mediów i tego, co się dzieje na rynku. Jeśli chodzi o coaching, będę teraz mówił za siebie, to uważam, że jako konsument czuję się trochę zagubiony, zdezorientowany właściwie, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o coaching, to istnieją dwa światy. Jeden to jest świat taki popkulturalny, o którym głośno w mediach, który ma dobre tytuły, wiodących też mówców, coachów, czy też mówców motywacyjnych, to się różnie nazywa, którzy przyciągają i tłumy, i masy, i zabierają dużą część rynku. To mówi się głośno. I wiem, że po akademickich korytarzach czy w publikacjach różnie się mówi o tej sytuacji. I z kolei drugi świat, drugi odłam, profesjonalny coaching poparty badaniami naukowymi, rzetelnymi analizami, mam wrażenie, że siedzi trochę cicho, gdzieś zamknął się w swoich uczelnianych korytarzach. No i z punktu widzenia konsumenckiego uważam, że to jest trochę niedobra sytuacja. Za mało trochę krzyczycie, drodzy psychologowie i doktorzy, że gdzieś tutaj... I konsument czuje się zagubiony, albo może... Powiem wprost, mam czasem wrażenie, że na rynku sprzedaje się suplement diety, który jest warty 10 tysięcy złotych i on nie jest tyle warty. I dlaczego tak cicho jest z waszej strony? Dlaczego pozwalacie na taką sytuację? No i teraz to kto pierwszy?
Dobrze, ja zacznę dzisiaj prowokatywnie cały dzień, więc z nich zostanie tak. Ja myślę, że to jest tak, że jak z piosenką Młynarskiego. Róbmy swoje. Że jeśli coś jest dobrze robione, to mam przekonanie, że często się samo broni. Prowadzimy badania, prowadzimy praktykę, firmy kupują i prowadzimy badania efektów coachingu, co myślę, że jest znaczące. I te badania przynoszą w twardych wskaźnikach konkretne rezultaty. I to się broni samo w sobie, ponieważ organizacje kupują to, wiedząc, że to przyniesie konkretny ekonomiczny wymiar. I to jest jeden obraz. Drugi, to co się mówi w mediach, w tym w mediach społecznościowych, fale hejtu, tak to wszyscy znamy. W związku z czym myślę, że im mniej zwracamy na to uwagi, wbrew pozorom, tym mniej siły temu dajemy. I konsekwentnie robiąc swoje, robiąc to dobrze, zmieniamy wizerunek coachingu, profesjonalizując go coraz bardziej, dbając o to, żeby był w spisie zawodów, dbając o jakość, o standardy, o etykę. I to wszystko się dzieje. Tutaj zarówno szkoły, jak i Polska Izba Coachingu, która powstała, dba o to i to jest po prostu proces. To będzie się działo, to idzie ku dobremu, a to, że mamy jakieś dziwne informacje na rynku. No na wiele tematów jest wiele różnych informacji.
Czy panie się z tym zgadzają? Bo ja ze swojego marketingowego doświadczenia nie zgodzę się absolutnie z tezą, że dobry produkt sam się obroni. Nie ma czegoś takiego. Nie obroni. Dobry produkt trzeba zakomunikować.
Mam takie poczucie, że komunikujemy, tylko oczywiście to nie jest komunikat medialny na zasadzie kontrowersyjny, konfliktowy, pójdzie na fali sensacji, tylko komunikujemy profesjonalnie, tworząc od 8 lat artykuły naukowe, publikując i niosąc standardy etyczne. Także widzę na przykład na rynku bardzo dużą zmianę w ciągu ostatnich 10 lat. Działy HR w dużych organizacjach mają świadomość, po czym rozpoznać profesjonalnego coacha i nie wierzą każdej osobie, która napisała sobie na wizytówce coach po dwudniowym szkoleniu, że to jest osoba, która przyniesie jakość, która jest oczekiwana i za którą warto zapłacić pieniądze. A ponieważ zawód jest jeszcze nieuregulowany, chociaż prace Izby Coachingu nad tym, żeby powstał taki zawód, znaczy zawód już jest wpisany, natomiast żeby były jakieś kryteria, no to wiadomo, że to jest w procesie, to jest tak zwany proces profesjonalizacji. I mamy wszystkie 5 elementów już obecnych, które są potrzebne. Mamy stowarzyszenia profesjonalne, mamy kodeks etyczny, mamy dokładnie opisane kompetencje zawodowe, łącznie z profilami tymi kompetencyjnymi, co jest wymagane od coacha. Mamy też środowisko, które wspiera się nawzajem i procedury certyfikacyjne i akredytacyjne. Także zobaczymy, co będzie za parę
lat. To dorzucę dwa elementy, które działają na waszą niekorzyść. Po pierwsze, leniwy konsument, trochę, który jest po prostu leniwy, lubi czytać nagłówki. Właśnie zastanawialiśmy się, czy tytuł dzisiejszej debaty jest dobry. Jakiś taki nudny, coaching profesjonalny, fakty i mity. Powinno być słowa jakieś, nie wiem, zaorać, masakra polskiego coachingu. Prawda? To jest coś, co funkcjonuje. Więc mamy leniwego konsumenta, który trudno jest się przebić przez profesjonalne badania, dłuższy artykuł niż kilka akapitów i to jest wyzwanie. I też mamy leniwe media albo dziennikarzy, którzy też w walce, w pogoni za klikami też idą trochę na łatwiznę. I to również przy tych elementach rynkowych też cierpi dobry produkt.
To ja powiem tak, że może taki klient, konsument leniwy, który bazuje na nagłówkach, to nie jest klient na coaching.
Aha, okej.
Ja bym chciała tutaj powiedzieć taką rzecz, że jako coachowie, Lidia wspomniała już w naszej rozmowie takiej wstępnej tutaj w kuluarach, uczymy się nie oceniać. Więc nikt z nas nie powie, że klient jest, konsument jest leniwy, czy dziennikarze są leniwi.
Dlatego my jesteśmy.
Ja myślę, że jest to pewien poziom świadomości. I jeżeli na coaching popatrzymy jako na produkt czy na rynek, to każdy produkt ma swój cykl życia produktu. I coaching w Polsce jako produkt jest po prostu w fazie wzrostu. I ze wszystkimi charakterystycznymi cechami tej fazy, a więc właśnie czasami dosyć niski poziom, tak, jakości, a więc kwestie właśnie profesjonalizacji, kto może to robić, kto nie. I również taki poziom jest świadomości społecznej na temat coachingu. I to jest wszystko w porządku. Bo kiedy popatrzymy na... To znaczy jesteśmy tu, gdzie powinniśmy i zachowujemy się, no może trochę, może z polską przesadą, ale tak jak klasyczne podręczniki to podają. Gdy popatrzymy po prostu na Europę Zachodnią, zobaczymy, że tam coaching jest w fazie dojrzałej. I społeczeństwo doskonale wie, co to jest. Media wiedzą doskonale, co to jest coaching. Również świat biznesu, czy świat instytucji na przykład państwowych, takie jak NHS na przykład w Wielkiej Brytanii, czy szkoły i cała sfera edukacji. I nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby to hejtować, żeby to jakoś negatywnie komentować. Także wydaje mi się, że to jest, ja bym to nazwała po prostu poziomem świadomości.
Okej, początek drogi, więc tak edukacja jest. I róbmy swoje, jest tutaj całkiem na miejscu.
Ja bym chciał się odnieść do czegoś, co powiedziała pani chwilę wcześniej, mianowicie, że powstaje te 5 kryteriów sprofesjonalizowania zawodu coacha i rozumienia pojęcia coach. Interesuje mnie szczególnie pierwszy z nich, a być może to był trzeci, czyli kompetencje. Po czym poznać dobrego coacha? Co jest, wydaje mi się, pytanie, na które warto odpowiedzieć, bo właśnie są ludzie, którzy mają na wizytówce coach i... Znaczy, no, na wizytówce można napisać cokolwiek tak naprawdę, nie będzie to w żaden sposób zweryfikowane, bo jest to kartka papieru, a większość ludzi ma drukarki w swoim miejscu pracy, więc to nie jest aż tak trudne, jak się wydaje pierwotnie. Więc po czym poznać coacha w rozmowie? W jaki sposób rozpoznać, że rozmawia się z profesjonalistą? Czy istnieje jakaś weryfikacja, którą można powiedzieć, że działałaby do całego rynku?
Dobre pytanie dla psychologów.
Jeżeli ktoś miałby ochotę przestudiować, na czym polegają kompetencje coachingowe, to takie materiały są dostępne powszechnie na stronach internetowych zarówno Izby Coachingu, jak i International Coach Federation, jak i EMCC. Można sobie ściągnąć dokument, tam jest rozpisanych 11, jeżeli chodzi o ICF, kompetencji coachingowych opisanych dokładnie. Natomiast to jest oczywiście nie wszystko. Kiedy ludzie do nas przychodzą na roczne studia i po roku mają świadomość, czego jeszcze nie wiedzą, chociaż wiedzą bardzo dużo i przeszli przez bardzo dużo narzędzi i doświadczeń i robili to w praktyce pod okiem superwizorów, to znaczy, że są w dobrym procesie dostawania się coacha.
Oczywiście możemy dyskutować na przykład jaki profil MBTI albo jakie cechy osobowości czy temperamentu powinien mieć doskonały coach, ale pamiętajmy, że jest 7 miliardów ludzi na świecie. Prawda? I podstawowa zasada coachingu jest taka, że to klient dobiera sobie właściwego coacha dla siebie, do siebie. I myślę, że tu jest cała tajemnica, żeby dla klientów, tak, dla konsumentów, żeby szukać, żeby wybrać taką osobę, która mi pasuje, która jest właśnie na tyle wykształcona, dopasowana do mnie temperamentalnie na przykład, czy osobowościowo, że ona jest fajna dla mnie.
Ale było pytanie o konkretne wymogi, tak?
Na przykład, jeśli bym trzeba, prosić.
Dokładnie, więc na minimalnym poziomie co najmniej 60 godzin profesjonalnego szkolenia w tym zakresie. Godzin zegarowych, nie godzin szkoleniowych. Minimum 100 godzin praktyki udokumentowanej, która była superwizowana. Tak, to są takie kryteria wejścia, zanim ktokolwiek ma prawo nazywać siebie coachem. No i oczywiście tutaj wiadomo, ponieważ rynek jest młody, tak jak powiedziała Bożenka, no na razie działa zasada marketingu szeptanego, czyli wiarygodne osoby nie mają problemu z nowymi klientami i nie muszą sprzedawać siebie. To jest właśnie to kontra właśnie temu argumentowi, że dobry produkt akurat broni się sam. Natomiast jeżeli ktoś wchodzi w ten rynek, staje się coachem, stopniowo zyskuje dopiero doświadczenie i praktykę, to też uczciwość wymaga powiedzenia tego klientowi.
To jest jeszcze taka jedna ważna rzecz, że myślę, że przeważająca większość osób doświadczonych na rynku dzisiaj jest świetnie wyszkolona. To takim pytaniem sprawdzającym, to jest pierwsze pytanie, czego coach się nauczył w ostatnim roku? W jakich szkoleniach uczestniczył, czego się uczył, jak się rozwijał, ponieważ jest to zawód, który wymaga absolutnie ciągłego kształcenia. Tutaj nie ma końca. My wszyscy się uczymy i właściwie nie wiem, czy kiedyś przestaniemy, mam nadzieję, że nie.
A jak w tym kontekście organizacje coachingowe przyczyniają się do profesjonalizacji rynku? One też są dla konsumentów, dla klientów, czy dla was? Jest ich sporo. Przyznam szczerze, że też jako konsument nie wiem, które są najważniejsze, którym ufać. Lista organizacji coachingowych jest naprawdę duża. Nie wiem, jak ich kwalifikować. Jako ligi, jest liga zawodowa, światowa, okręgowa. Przyznam, ja jestem zagubiony.
Mamy organizacje międzynarodowe i tutaj MCC, ICF, ICC, to wszystko są organizacje, które dają akredytacje, certyfikacje międzynarodowe i myślę, że warto jakby tym się kierować. To jest pierwsza rzecz, tak? Czyli jeśli coach ma międzynarodową akredytację, no to już jest osiągnął jakiś poziom, który ma znaczenie. Przynajmniej ten minimalny, tak, który jest istotny. Druga rzecz to jest oczywiście Polska Izba Coachingu. Polska z mojej litery, bo to nie pełna nazwa, Izba Coachingu jest pełną nazwą. I tutaj mamy certyfikację, akredytację na poziomie tak naprawdę trochę wyższym niż właśnie podstawowy. I tu warto też popatrzeć, jak wiele musi zrobić coach, żeby mieć tą akredytację. Bardzo ważnym elementem są szkoły wyższe, które kształcą, dają dyplom, który uprawnia do wykonywania zawodu tak naprawdę i to jest też bardzo istotny element pracy, wyboru coacha i tego, czym się można też kierować. Tak? Więc tak wygląda z organizacjami. Oczywiście mamy mnóstwo szkół coachingu, mamy często bardzo dobrych, tak, mamy też różne te szkoły, niemniej jednak myślę, że bardzo łatwo można znaleźć te, które są istotne.
Czy zdarzają się przypadki cofnięcia akredytacji, wyrzucenia?
Jest w tej chwili powołana komisja etyczna przy tych organizacjach i może być tak zwany sąd koleżeński. Oczywiście przynależność do tych organizacji jest dobrowolna, więc coach sam aplikuje po to, żeby być stowarzyszonym członkiem, ale oczywiście kodeks etyczny go obowiązuje, on podpisuje takie zobowiązanie i klienci mają prawo zgłosić się do organizacji z jakąś informacją, która będzie potem rozważona przez sąd koleżeński i będzie jakaś decyzja podjęta.
Wspomniała Pani wcześniej o tych 7 miliardach ludzi na świecie i zaczęła mi się kołatać taka myśl z tyłu głowy, że każdy problem musi mieć jakąś przyczynę i wydaje mi się, że naprawdę trzeba dosyć sporego samozaparcia, żeby zacząć wypowiadać się agresywnie i niemiło o ludziach, którzy są zawodowcami i próbują się profesjonalizować, robią stowarzyszenia i jeszcze powołują jakieś komisje etyczne. I wydaje mi się, że powodem problemu może być to, że u nas nastąpiło w Polsce sklejenie kilku różnych pojęć. Czy zdaniem Pań może istnieć coś takiego jak coach, który naraz działa z wieloma osobami, w sensie jakiś taki coach festiwalowy, coach grupowy, bo w Stanach wydaje mi się, że z miarę trwa, no ja znam tylko rynek amerykański, z chęcią potem porozmawiam o obu europejskich i o Azji. Wydaje mi się, że tam jednak mówca motywacyjny ma inną, no to jest jakaś funkcja społeczna, to jest pewien zawód i to jest zupełnie inna kategoria kariery, mimo wszystko niż coach. A u nas to w tym momencie jest już zupełny synonim i do tej szufladki coach wjeżdżają kolejne rzeczy. Jakby to jest taka jedna wielka równia pochyła na różne takie katalogi dla ludzi.
Ja myślę, że powstała tak zwana moda na coaching i przez co bardzo wiele osób podpina się pod to pojęcie, ponieważ było trendy, jazzy, groovy. Na zasadzie fajnie jest być coachem, to jest cool, tak? I teraz nieważne, kim ja jestem tak naprawdę, czy jestem trenerem, czy jestem mówcą motywacyjnym, to są oczywiście bardzo ważne i cenne zawody. I jest grupa klientów, którzy bardzo skorzystają z kontaktu z takimi osobami, poczują inspiracje, dostaną skrzydeł, uwolnią się od jakichś ograniczających przekonań, ale to nie jest coaching. I tutaj myślę, że właśnie budowanie świadomości, czym się różni coaching od innych metod, to też jest jedno z naszych zadań, staramy się to robić.
Z drugiej strony też chcę powiedzieć, że nie ma nic złego w łączeniu kilku umiejętności, jeżeli ktoś jest na tyle utalentowany, że potrafi być świetnym mówcą, przyciągającym tłumy, a jednocześnie też bardzo dobrym coachem. To świetnie, to naprawdę bardzo dobrze i tutaj jest na przykład Tony'ego Robbinsa, który naprawdę jest bardzo dobrym coachem. On jest coachem wielu prezydentów, nie tylko amerykańskich, gwiazd, sław, oczywiście od niektórych się mówi, od niektórych nie, bo jak Państwo dobrze wiecie, poufność jest pierwszą, najważniejszą religią coachingu. Także mi się wydaje, że to nie ma nic w tym złego. Myślę, że to jest świetnie. Oczywiście należy dobrze wiedzieć, tak, jakie są różnice, ale to jest znowu świadomość konsumentów, świadomość odbiorców.
masz coś w tym temacie, czy mogę zmienić lekko?
No, chciałem jeszcze pociągnąć ten temat a propos wizerunku właśnie i w Europie, i w Azji. Jak tam wygląda sytuacja?
Zacznijmy od Azji. W Azji coaching jest pojęciem trochę sztucznym, dlatego że on przyszedł z Zachodu, trochę inaczej tam wygląda, powiedzmy sobie, w biznesie ta kwestia. Natomiast to, co jest ciekawe, to społeczeństwo azjatyckie od wielu tysięcy lat jest przyzwyczajone do czegoś, co jest u nas tak naprawdę dopiero początkiem, mianowicie rozwoju osobistego. Tam od wielu tysięcy lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że pracują nad sobą, rozwijają się w ramach religii, sekt, ruchów filozoficznych. I to jest wszystko w porządku, mieć swojego mistrza, doradcę, takiego towarzysza, powiedzmy sobie, ale przede wszystkim poświęcać czas na to. W Polsce wciąż jeszcze wiele osób, duża grupa społeczna uważa, że to jest wciąż strata czasu, żeby czas i pieniądze przeznaczać na rozwój osobisty. I to jest taka pierwsza podstawowa różnica. Są takie kraje, w których coaching cieszy się bardzo ogromnym powodzeniem. Jeżeli myślę tutaj o obszarze Azji i Pacyfiku, to oczywiście Australia, ale również właśnie kraje wysoko rozwinięte, takie jak Korea czy Japonia, tak? Hongkong, tak. Chiny jak naprawdę teraz coraz większy, coraz częściej tam rzeczywiście rozwijają się bardzo prężnie. Ale tak jak mówię, poziom społecznego zrozumienia, czym jest rozwój osobisty, jest zupełnie inny niż w Polsce. A na Zachodzie, prawda, znowu, tak jak powiedziałam, już jakby coaching jest zaawansowanym produktem, więc też nikogo to nie dziwi. U nas mamy taką ciekawą sytuację. Z jednej strony jest to produkt w fazie początkowej, rynek w fazie początkowej, a z drugiej strony ten poziom jakby świadomości społecznej no dopiero budzi się, powiedzmy sobie, masowo. I dlatego my się bardzo cieszymy, uważam, że to jest doskonały trend.
A skoro jest produktem w początkowej fazie rozwoju, to jak panie patrzą na możliwości, jakie dają współczesne media, media społecznościowe, internet, konferencje online, różnego rodzaju rzeczy, które albo skracają ten kontakt człowiek z człowiekiem, albo go być może też powielają, zanika ten problem indywidualizacji. Czy tutaj coaching może sobie skorzystać z mediów społecznościowych, czy też to jest raczej zarezerwowane dla popkultury?
Większość kursów, na przykład, których ja doskonale się jako coach, jest online i uczę się, kurs jest teoretycznie, na przykład na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych czy w Australii. Oczywiście większość coachingów, które mam międzynarodowo, odbywa się przez Skype'a albo przez inne tego typu rzeczy. Czyli powiedziałabym, że jak najbardziej, to już dawno się wydarzyło. Więc myślę, że to jest po prostu naturalna konsekwencja globalizacji, no i tego, że jesteśmy po prostu już teraz małą wioską.
Ja mam takie pytanie, być może kontrujące tą kwestię globalizacyjną w kontekście profesjonalizacji coachingu w Polsce. No mówię, ja trochę znam ten rynek amerykański, tak, jestem w ogóle domorosłym amatorem różnic kulturowych między jakimiś tam regionami. To, co mnie zainteresowało w Stanach, to to, że oni bardzo lubią słowa. Na radiowozie jest napisane, czym się zajmuje ten samochód. W sklepie jest misja, taka bardzo mocno wywieszona. Znaczy, Amerykanie w ogóle lubią rzeczowniki, lubią czasowniki, lubią się tak cieszyć wyrazami. I ja mam wrażenie, że między innymi też stąd może płynieć jakieś takie troszkę żartobliwe podejście do coachingu, jeśli ktoś dosyć prosto przetłumaczy jakąś amerykańską książkę, bo jakby nasza kultura wschodnia nie jest aż tak nastawiona na nazywanie wszystkiego. My jesteśmy jednak bardziej troszkę czuciowi. Też nie jesteśmy taką uśrednioną kulturą jak Stany Zjednoczone, którzy musieli wszystko nazywać, żeby połączyć 5 różnych krajów zasiedleńczych. I się zastanawiam, w jaki sposób można wystandaryzować, jakoś zoperacjonalizować, bądź co bądź no już dzisiaj międzynarodowy ruch naukowy, do tego, żeby bardziej pasował do naszej wrażliwości regionalnej tutaj.
Myślę, że to można popatrzeć na indywidualnych przypadkach, bo to jest tak najprościej. Ponieważ te standaryzacje oczywiście są i nawet na tłumaczeniach widać, tak jak na polskie tłumaczenia coach jest tłumaczony jako trener, tak i tak dalej, i tak dalej. To tam w ogóle takie drobiazgi. Natomiast jak to jest tutaj u nas i ze wschodem w kontrze do Stanów, to pokażę. Ja dość dużo pracuję z kolei na wschodzie, ale nie tak daleko jak Bożenka, tylko na wschodzie. Wersja Ukraina, Rosja, Białoruś. I tam jest tak, trochę tak jak w Polsce, że jeśli mam klienta na przykład z Litwy, to on woli przylecieć tutaj na sesję albo woli, żebym ja przyleciała do niego, niż rozmawiać przez Skype'a. To w kontekście nowych technologii, ponieważ on lubi czuć, tak? On lubi być blisko, on lubi rozumieć, chce, żeby uważność relacji była taka w całości i ten ekran mu tam mocno przeszkadza. I to faktycznie w kontekście wschodu myślę, że ma znaczenie, tego bliskiego tutaj naszego wschodu, ma znaczenie i w tym kontekście takiego myślenia o coachingu, o standaryzacji. Faktycznie wiele elementów jest traktowane nie wprost, wiele rzeczy jest adoptowane do warunków polskich bądź właśnie no, rosyjskojęzycznych, tak ze swojego punktu widzenia powiem. Wiele struktur, wiele pracujemy też na przykład dzisiaj z coachami takich organizacji coachów rosyjskojęzycznych nad narzędziami, które są przywożone ze Stanów, czy nawet z Anglii, żeby je dopasować do jednak tej kultury, która tutaj obowiązuje, bo ona faktycznie jest trochę inna. My jesteśmy jednak dużo bardziej emocjonalni i to ma znaczenie. Ta bezpośrednia relacja tutaj jest jednak dużo bardziej taka silna. Mhm.
Tak, i oprócz tego musimy pamiętać, jak teraz powiedziała Pani, że nasi klienci to też ludzie, którzy się do różnych rzeczy adoptują i oni, ja potwierdzam tą wrażliwość, że też mój klient lubi pracować blisko i face to face, natomiast moje takie doświadczenie z początków coachingu, kiedy zaczęłam prowadzić, że też dopasowanie narzędzi, że nie wszystkie narzędzia, które przyszły z zachodu, pasują do naszych klientów i oni są na nie gotowi. To jest przede wszystkim to, także takie poszukiwania też z klientem, w którą stronę on chciałby pójść, czy tak głęboko, czy to narzędzie jest dla niego dobre, czy narzędzie będzie odpowiednie do wydobycia celu, jego potencjału, zasobów. Także coach musi być uważny i coach musi cały czas podążać za klientem i też z tymi narzędziami pracować, biorąc pod uwagę kontekst kulturowy.
Ja jeszcze tylko dodam, bo mam takie poczucie, że czasami, nie wiem, czy to jest dobre określenie, szukam jakiegoś dobrego słowa, że pracujemy z naszymi klientami dużo głębiej niż standardowo to, co przychodzi na przykład ze Stanów, tak? Że pracujemy na głębszych poziomach, na dużo głębszych narzędziach, że te obszary jednak są bardziej eksplorowane, takie głębokiego ja niż gdzie indziej.
I czasem przychodzi nam zadanie, że klienci mylą coaching z terapią, mylą coaching z psychologią, z poradą psychologiczną i tą profesjonalizacją coacha jest to, żeby umieć oddzielić te dwie sprawy, umieć powiedzieć w odpowiedniej chwili, że dotąd są moje kompetencje, umiejętności, to co ja robię, a odtąd jest już inny specjalista i często spotykam się z tym, że klienci najpierw kierują swoje kroki do coacha, mimo że powinien skierować gdzieś indziej. Coach powinien też służyć profesjonalną taką opinią dla klienta, podaną w sposób odpowiedni dla niego, przekierowującą do innego specjalisty.
Czyli oprócz tego, że klient musi wiedzieć, po czym ma poznać coacha, to coach też musi wiedzieć, po czym poznać coacha i słuchając na bieżąco jakiegoś toku wypowiedzi, musi powiedzieć, że przepraszam, tak? W tym momencie moim zdaniem powinna pani rozważyć być może rozmowę z specjalistą innego sortu, tak?
To ja tutaj się wypowiem. Znaczy myślę, że tak jest zdecydowanie, ale też nie tylko w coachingu. Bo odnosząc się do doświadczenia, bardzo często podaję ten przykład, bo też a propos świadomości społecznej, myślę, że on wiele pokazuje. Prowadziłam jakiś czas temu w ramach też podobnych otwartych wykładów warsztat na temat motywacji wewnętrznej. Na grupę 16 osób przyszły dwie osoby, które jak się później okazało miały zdiagnozowaną depresję, one się jakby leczyły. Natomiast przyszły dlatego na warsztat z motywacji wewnętrznej, bo właśnie w rozwoju osobistym szukały też dla siebie jakiegoś wsparcia. Jedna z tych osób była, znaczy, odkryła w sobie w trakcie procesu, że to jej nie pomoże i to było dla niej było zweryfikowanie. Natomiast jest mnóstwo jednak osób, dla których łatwiej jest pójść do coacha, aniżeli pójść do terapeuty, bo nie tylko kwestia świadomości w przypadku coachingu, ale nadal w kwestii w ogóle pójścia do psychologa czy po pomoc bywa w Polsce na różnym poziomie i dla niektórych osób jest problemem udanie się do psychologa, bo wtedy mają poczucie, że mają jakiś problem, tak jest jakaś stygmatyzacja, a może co inni o nich powiedzą i wolą wybrać tę drogę. Więc tutaj absolutnie kwestią i rolą profesjonalnego coacha jest to, że jeżeli on widzi, że problem nie jest na coaching, tylko jest na innego rodzaju interwencje, jest odesłanie takiej osoby.
To wchodzimy na bardzo poważne i odpowiedzialne tematy. I czy w przypadkach tego typu klientów, pacjentów, czy państwo między sobą się konsultują?
Bardzo dobrą praktyką jest obowiązek superwizowania własnych sesji. Tak, podobnie jak terapeuci mają obowiązek bycia i w procesie terapii pod superwizją, tak samo w przypadku coachingu. Dlatego, że wiadomo, inne oczy, z innej perspektywy spojrzenie na dany proces może pomóc coachowi rozwiązać dylemat, czy to jest jeszcze przypadek, który można coachingowo prowadzić, czy też lepiej przekazać odpowiednim osobom.
Ja bym chciała tutaj nawiązać do tego, co powiedziała Agnieszka i podać inny przykład. Przygotowując taki projekt coachingu dla więźniów, którzy szykują się do wyjścia na wolność, chciałabym na tym przykładzie pokazać najlepiej, czym się różni coaching od terapii. Jeden właśnie z dyrektorów więzień powiedział mi tak, że jest 22 rodzajów terapii, które mają więźniowie. I żadne z nich nie przygotowuje ich do tego, co będzie po wyjściu. I tutaj właśnie chodzi o to, że coaching jest zorientowany na przyszłość, na działanie, na proaktywność. Myślę, że to jest taki bardzo dobry przykład tego, do czego służy terapia, a do czego służy tak naprawdę coaching.
To ja jeszcze słowo. Znaczy, to jest jedna rzecz. Ja bym dodała jeszcze do tego, co powiedziała Bożenka, kolejną kwestię. W przypadku ludzi nie jest tak, że zawsze jak zastosujemy to samo narzędzie, czy zrobimy tą samą interwencję, to osiągniemy taki sam efekt. To się odnosi też do tej roli dopasowania. No mam w głowie akurat też na świeżo przykłady takie kliniczne, ale z dopasowaniem leków na przykład do osoby jest tak, że mamy ten sam lek, czyli jest ta sama substancja i podajemy różnym osobom, u których jest na przykład zdiagnozowana, załóżmy, depresja. U jednej osoby ten lek zadziała, u drugiej zadziała, ale trzeba poczekać miesiąc, a u jeszcze kolejnej osoby absolutnie nie ma reakcji na ten lek. Mimo, że teoretycznie zagadnienie, czy problem, czy diagnoza jest taka sama. I tak samo, jeśli chodzi o dopasowanie w coachingu, czy klienta, czy narzędzi, to też nie jest tak, że my zawsze, nawet jeżeli coś jest wykonane bardzo profesjonalnie, to nie na każdym będzie taki sam efekt.
To jak długo taki proces coachingowy trwa albo powinien trwać? Wiem, że to oczywiście pytanie to zależy i tak dalej, ale właściwie w tle mam pytanie, czy dobrą sesję z coachem można załatwić w czasie jednej czy dwóch sesji, czy to jest jednak proces?
Tak jak pan powiedział, to zależy, ale są badania, na przykład ICF-u, które sprawdzają, jak profesjonalni coachowie pracują najczęściej ze swoimi klientami. Na przykład ponad 1000 coachów pytamy, ile czasu trwał proces, ile było spotkań i wtedy mamy jakąś średnią, która pokazuje, ile potrzeba, żeby proces domknąć. I ICF podaje, że procesy coachingowe trwają nie krócej niż 4, nie dłużej niż rok, nie krócej niż 4 miesiące, nie dłużej niż rok. Średnio jest to między 6 a 8 miesięcy i spotkań w tym procesie jest między 10 a 12, najczęściej. Jeżeli mówimy o coachingu interwencyjnym, jedna, dwie sesje. Mi się zdarza prowadzić takie procesy tylko i wyłącznie z klientami, którzy wcześniej przeszli przez pełen proces coachingu i po prostu jakby w konkretnej sytuacji mają potrzebę spotkać siebie w towarzystwie coacha po to, żeby właśnie spojrzeć na jakiś problem z innych perspektyw, czy też znaleźć rozwiązanie. Ale coaching interwencyjny jako taki będzie miał bardzo krótkoterminowe działanie. Tu chodzi o to, żeby w tym procesie między 4, 6 a 10, 12 miesięcy klient doszedł do punktu, kiedy nie potrzebuje coacha, ponieważ właśnie o to chodzi. Będzie samodzielnie dalej prowadził swoje życie. To jest właśnie czas, który jest na to potrzebny. Jedna sesja to może być jakieś małe wow, ale kwestia trwałości, kwestia eksperymentowania pomiędzy sesjami, kwestia robienia tak zwanych zadań domowych, które nie są zadaniami domowymi, tylko które są przestrzenią na przenoszenie tego, co jest w sesjach coachingowych, na praktykę klienta i pogłębioną refleksję później. I otwieranie się na kolejne poziomy samoświadomości, odkrywania, kim ja naprawdę jestem, kiedy stosuję nowe podejścia. I jeszcze potem, żeby to weszło w nawyki, żeby to się ugruntowało, ukorzeniło. Jedna sesja to nie zmienia.
My często mówimy, że coaching się dzieje pomiędzy sesjami, że sesja jest inspiracją, a tak naprawdę sam proces dziania się to jest ten czas, kiedy klient nie spotyka coacha, tylko ten proces pracuje. Pytania, które padły, narzędzia, które zostały uruchomione, cały proces, który gdzieś tam się dzieje w głowie klienta, to jest ten czas przerwy pomiędzy konkretnymi sesjami, dlatego one nie mogą być za krótkie, tak? Bo to jest czas na eksperymentowanie, na doświadczenie, to o czym przed chwilą Lidia mówiła.
To bardzo ciekawa informacja dla nas i dla klientów poszukujących coachów, na co się nastawić, albo jak długo, jak przygotować się na cały ten proces. A czy są w stanie panie wyodrębnić albo wskazać może jakieś szczególne grupy klientów, konsumentów, jeśli chodzi o ich profil zawodowy, które w tym momencie, na tym etapie coachingu w Polsce chętniej korzystają? Czy to są biznesmeni, sportowcy, czy też jeszcze...
Pierwsza taka chyba największa grupa to są menadżerowie. To można powiedzieć, że są wszystkie osoby, które są narażone na wysoki poziom stresu w swojej pracy. Na duże obciążenie, gdzie trzeba podejmować decyzje, które są nastawione na cel, na realizację celów, na osiąganie szybkich wyników i to napięcie powoduje, że bardzo często potrzebują wsparcia coacha.
A to są ludzie, którzy zarządzają innymi
ludźmi? Tak, to są
ludźmi,
często
czy...
bardzo ludzie, którzy zarządzają, to są bardzo często ludzie na bardzo wysokim poziomie. Ja często mówię, że są takie trzy poziomy jakby podchodzenia do coachingu. Pierwsza grupa to są osoby, które są w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, utrata pracy, utrata zdrowia, czegoś, co na poziomie egzystencji powoduje, że potrzebują, że są w zmianie i tutaj coach jest takim wsparciem, tutaj często mówimy o job coachingu, to jest kierunek właśnie na SWPS-ie i to jest ten kawałek, gdzie faktycznie coś się zadziało w życiu, co powoduje, że potrzebujemy wsparcia. Drugi poziom to jest taki poziom satysfakcji, osiągania satysfakcji, czyli tego, że sobie założyłem coś i osiągnąłem lub nie osiągnąłem, mam jakiś poziom frustracji z tego, że mam albo nie mam nowy dom, nowy samochód, nowy cel, nowa podróż, cokolwiek. I trzeci poziom to jest takie franklowskie poczucie sensu versus pustka egzystencjalna. To są klienci, którzy osiągnęli w życiu już bardzo wiele, właściwie wszystko, co sobie zakładali i okazuje się, że mają jeszcze jakieś 40 lat do przeżycia, przynajmniej w planach i właściwie trochę stracili poczucie sensu, no bo już wszystko mają, co chcieli mieć. Czyli osiągnęli sukces dużo szybciej niż zakładali i potrzebują odnaleźć to poczucie sensu, potrzebują przystanąć, zastanowić się, gdzie chcą iść i co chcą robić. I takie trzy poziomy to tak naprawdę są te trzy grupy klientów, które najczęściej trafiają do coachów z mojego doświadczenia.
Ja tutaj sparafrazuję Bożenkę, czyli do coachingu doprowadza ludzi albo desperacja, albo inspiracja, albo tęsknota.
Jeszcze jakieś grupy możemy wyodrębnić? A jak tutaj sportowcy się odnajdują?
Jeżeli chodzi o sportowców, to dzisiaj w Polsce jest taki dosyć duży problem z podejściem sportowców do tego, czy wzięliby coaching, czy wzięliby psychologa sportu. To jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza, że coaching ma duże korzenie w sporcie i w świecie sportu mówi się o tym, że coachowanie to jest poprzez zadawanie dobrych pytań, żeby zawodnik wykonywał lepiej swoje zadania, poprawiał swoją technikę. I to, co obserwuję w Polsce, bo w tym środowisku dosyć mocno działam, to częściej sięgamy po psychologów sportu i w tych profesjonalnych środowiskach, kadr narodowych, polskich komitetów olimpijskich działają bardziej psychologowie sportu. Natomiast dużo sportowców, i oni o tym opowiadają, sięga po pomoc czy trenerów mentalnych, czy coachów i wiąże się to dokładnie z tymi samymi celami, czyli jak wejść na wyższy poziom wykonania, jak optymalnie działać, jak realizować cele. Często sportowcy, jeżeli chodzi o coaching, to sięgają w kwestii zarządzania karierą. Ja mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o zarządzanie karierą, czyli mam gdzieś sportowca, który ma 30 lat i chce tą karierę w wieku 40 skończyć i potrzebuje popracować z coachem, żeby te 10 lat zaplanować. I takie są moje doświadczenia, że najczęściej w takim temacie sportowcy przychodzą do coacha.
Jeżeli chodzi jeszcze o poziomy coachingu, skoro ten wątek podnieśliśmy, to myślę, że zarówno coachowie, jak i osoby zainteresowane rozwojem osobistym bardzo często posługują się tak zwaną piramidą poziomów neurologicznych Gregory Batesona i Roberta Dilsa. Miałam wielką frajdę uczyć się u samego Roberta Dilsa na kilku kursach, natomiast sam Dils wprowadza pewne rozróżnienie między poziomami coachingu. I tutaj zachęcam Państwa do lektury, można to znaleźć też w sieci, w naszych książkach między innymi. Jest artykuł autorstwa Macieja Świeżego, doktora z Krakowa, który napisał bardzo syntetycznie, pięknie, jak piramidę Dilsa przenieść na poziomy coachingu. I na tym poziomie najbardziej zewnętrznym, na poziomie środowiska, zachowań, mamy coaching operacyjny. I dla mnie to jeszcze nie jest coaching, to jest bardziej on-job training. Czyli mamy specjalistę, który przygląda się na przykład, jak osoba siedząca na słuchawce na hotline odbiera rozmowę i udziela jej feedbacku, informacji zwrotnej, co poprawić konkretnie. I to jest taki trening w trakcie pracy, może indywidualny. Dla mnie to jeszcze nie jest coaching. Czyli coaching czysto operacyjny. Troszeczkę wyżej mamy coaching kompetencyjny, na przykład dla ludzi, którzy są przygotowywani do awansu. Młody specjalista w dziedzinie IT został wybrany jako przyszły szef zespołu. Wie, jak obsługiwać, nie wiem, sieć albo dbać o bezpieczeństwo, nie wie, jak zarządzać ludźmi. I potrzebuje coacha, żeby rozwinąć kompetencje menedżerskie. Dla mnie to dalej jest trening. Dalej to jest trening. Coaching zaczyna się od poziomu kolejnego, czyli jak mamy przekonania i wartości. Maciek Świeży nazwał to coachingiem psychologicznym, czyli praca z menedżerami, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, ale na przykład bujają się w kontekście relacji w pracy, gry politycznych, które tam się toczą, albo własnego poczucia satysfakcji, żeby zrozumieć własne sposoby myślenia i własne sposoby odczuwania. Dla mnie tutaj się zaczyna coaching profesjonalny. A jeszcze wyżej jest coaching transformacyjny, kiedy już nic nie narzucamy ani nie prowadzimy klienta przez żadne struktury, tylko towarzyszymy mu w zachwycie nad tym, kiedy odkrywa swoją misję, wizję, wartości, własną tożsamość. To jest ten taki poziom coachingu, o którym mówiła Kasia, kiedy mamy osoby już spełnione, a szukają głębszego sensu albo tego, po co istnieją, czemu chcą służyć.
Słuchajcie, za parę minut zaprosimy was do zadawania pytań, więc jeżeli macie coś w głowie, to zapraszam. Będziemy biegać z mikrofonami. Jeszcze jakieś tematy, Andrzeju?
Ja mam takie meta pytanie chyba tak naprawdę. Znowu słuchając pań, przyszło mi do głowy, nie mamy go jakby w notatkach, zaskoczę cię. Wydaje mi się, że bardzo by pomogło profesjonalizacji coachingu, ale generalnie też wydaje mi się, że jakieś, nie wiem, być może debacie społecznej, zwiększenie empatii i zrozumienia, że ludzie mogą mieć problemy z rzeczami, które są miękkie, które, no nie wiem, znam bardzo dużo, ja na przykład nie wiem, być może mam, to jest to, że jestem z rodziny psychologów, ja nie mam problemu powiedzieć na przykład z tym, że czasami wątpię w siebie, ale mam wielu znajomych, którzy jak powiedzą na głos, że w siebie wątpią, no mówią to mi, bo się przyjaźnimy 6 czy 10 lat, ale nie powiedzą tego gdzie indziej, no bo to jest takie durne, no jakby, no a kto ma we mnie wierzyć jak nie ja, ale ludzie zmagają się z tym, że czasem w siebie wątpią. Zastanawiam się, czy mają panie być może jakiś pomysł, jak mówić o takich miękkich słabościach, problemach, niedociągnięciach, czy można coś z tym zrobić, żeby to było bardziej akceptowalne?
Znaczy ja mam taki pomysł, który właśnie się znowu odnosi do kompetencji coacha, czyli postawy, która na poziomie etycznym, to co coach wnosi, wnosi akceptację, wnosi nieocenianie, wnosi towarzyszenie klientowi w miejscu, gdzie on jest, otwartość i szacunek fundamentalny do człowieka takiego, jaki jest w miejscu, w którym się znajduje. I tylko w takich warunkach, kiedy ta postawa coacha jest obecna, nie z pozycji mentora, który doradza, nie z pozycji trenera, który wie lepiej jak, tylko z pozycji towarzysza, który tworzy przestrzeń, człowiek ma wtedy możliwość spotkać się sam ze sobą i pozwolić sobie na autentyczność. To oczywiście jest kolejna kompetencja, budowanie zaufania w relacji. To nie jest pierwsze spotkanie, ale druga, trzecia sesja i wtedy człowiek ma prawo, sam sobie pozwala być prawdziwym, wrażliwym, odważa się na własną wrażliwość.
Ja podpisuję się pod tym, co powiedziała w pełni Lidia. Bezwarunkowa akceptacja.
Ja myślę też, że taka ważna rzecz to w kontekście postawy coacha, to, że my często jesteśmy takimi osobami, które są prawdziwe. Że to jest zawód, w którym trzeba być szczerym, otwartym i gdzie nie ma miejsca na granie roli, gdzie nie ma miejsca na brak dojrzałości, że coach jednak potrzebuje mieć taką wewnętrzną harmonię, wewnętrzne ugruntowanie i to też jest odbierane przez te osoby. I to często po tym też, jak pytamy, po czym można poznać coacha, to między innymi po tym, a z drugiej strony dla klienta to jest taka uważność, że tak można, że można być odważnym i można powiedzieć, wiesz, nie wiem w tym momencie, nie mam pomysłu, co dalej, tak?
Sprawdźmy. Jestem bardzo ciekawy, żeby odkryć
tak, i jestem ciekawy, popatrzmy, co z tym można zrobić, tak? I to jest taka otwartość też nasza. Oczywiście my się uczymy tego, rozwijamy to, pracujemy nad tym cały czas, to nie jest dane raz na zawsze też, tak? Też mamy wiele zwątpień, natomiast też potrafimy o tym mówić, po to jest też superwizja, tak? Żeby mieć tą otwartość, żeby przyjść i powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia, co z tym zrobić, tak? Nie wiem. Tak? I to jest też okej.
Trochę boję się zadać to pytanie, ale czy... chciałem zapytać trochę o wiek, bo skoro dobry coach, powinien być doświadczony, wyspecjalizowany, obecny w organizacjach, to czy młody coach na rynku, młody wiek nie dyskwalifikuje w którymś momencie?
Wiesz co, dzwonią do mnie czasami ludzie, którzy myślą, że przyjść na studia coachingowe i mają na przykład 24 lata i się mnie pytają, czy to ma dla mnie sens. Ja się go zawsze wtedy pytam, po co ty chcesz na te studia przyjść, po co dla ciebie ważnego. I teraz to nie jest tak, że jak ktoś ma 20 parę lat, nie może być coachem, tylko wtedy będzie pracował z niszą ludzi, wiekowo adekwatną, taką, żeby ten świat był współdzielony. Natomiast może tak być, że nawet jeżeli ktoś przyswoił wszystkie techniki, praktyki, metody i narzędzia i ma 24 lata, z całym szacunkiem, oczywiście są bardzo dojrzali 24-latkowie, ale pracuje z osobą, która już ma srebro na skroniach, no to jest pytanie, czy ten świat faktycznie będzie współdzielony, czy pakiet doświadczeń, jakie ta osoba przeżyła, tak, jest adekwatny, żeby tworzyć kontener, w którym klient może spotkać sam siebie.
Ja tutaj chcę coś powiedzieć, co może nie będzie za dobrze brzmiało, ale u nas jest może pytanie o wiek, w innych kulturach jest pytanie o gender. Czyli na przykład niektórzy klienci mają trudności z zaakceptowaniem, zwłaszcza na przykład w krajach arabskich, tak, że kobieta jest coachem i to jest wyzwaniem. I tutaj powiedziałabym, że zawsze przy takich pytaniach odpowiedź jest taka sama. Jaki zbudujemy raport, jaką zbudujemy relację, jak bardzo wiarygodni pokażemy się dla klienta. No i jeszcze anegdotka na temat wieku. Byłam parę lat temu na kursie właśnie doskonalącym kompetencje na Zachodzie. No i wszyscy byli gdzieś 15 lat starsi ode mnie i mówili, ile mają lat. No i jak przyszło, ja nie powiem ile, ale przyszło na mnie, powiedziałam ile i oni powiedzieli, to ty jesteś za młoda, prawda? Więc to jest dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy uważają, że są już za starzy na coaching. Rzeczywiście wiarygodny coach na Zachodzie to jest wiek 55 plus, 60 plus, tak? Ale oczywiście mamy świetnych naszych studentów, dwudziestoparolatków, którzy mają wielką mądrość życiową.
Tak, kariery dla młodych ludzi, tak, na przykład.
Tak.
Znaczy ja mam właśnie wrażenie takie, że to nie kwestia tak bardzo wieku. Oczywiście klienci chętniej jakoś kupują tych bardziej dojrzałych coachów. Myślę, że to chodzi o to, żeby mieć takie poczucie komfortu może bardziej. Natomiast znam na rynku bardzo dobrych, bardzo młodych coachów, którzy są dojrzali, mądrzy, ugruntowani, naprawdę ze świetnym zestawem narzędzi, którymi operują. Więc myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, że to nie jest oczywiste, że jak ktoś ma więcej lat, to już jest świetnym coachem, może być beznadziejnym coachem, a jak ktoś jest młody, to tak sobie. Nie, ja bym jednak tutaj tego nie uzależniała od wieku.
To czy... Ja mogę? Bo jestem najmłodsza w tym towarzystwie.
To dobry przykład.
To więc pytanie oczywiście poczułam od razu, ale odpowiem przekornie. A był pan u dobrego lekarza młodego?
No. Najlepsze moje doświadczenia, a powiem, mam ich sporo, są z lekarzami, którzy są właściwie moimi rówieśnikami.
Dziękuję.
Nie jestem, więc strasznie żałuję, że z wieloma tymi lekarzami z powodu braku czasu nie mogę wyskoczyć na piwo. Ale to okej.
Ja chciałam taką, też pomyślałam sobie metaforze. Ja pracowałam wiele lat jako psycholog sportu, młody psycholog sportu, bardzo młody. Zaczynałam, jak miałam 24 lata, zaraz po studiach. I jakbyście mi dzisiaj zadali pytanie, czemu mi się udało ze sportowcami pracować? Ano temu, że dotrzymywałam im tempa. A w czym ja im dotrzymywałam tempa? W bieganiu, w rowerze, w pływaniu, w ćwiczeniu na siłowni, w różnych innych rzeczach. I tym sposobem zdobywałam ich zaufanie. Czyli byłam na ich poziomie, rozumiałam to, co się u nich dzieje i bardzo łatwo wchodziło mi się w pracę z nimi, ponieważ oni ufali w to, że jestem profesjonalna w ich dziedzinie. I młody psycholog sportu, młody coach też może być profesjonalistą.
A jak wygląda ścieżka końca kariery coacha? Albo zmiany... Okej, okay, już.
Bo nie wiem.
Jeszcze nie wiem.
Nie mamy pojęcia.
Jeśli chodzi o ludzi, nie wiem, z branży marketingu, reklamy, rzucają Mordor i tam i wyprowadzają się na Bieszczady albo robią sery tam i własny produkt. A co się dzieje? W którą stronę idzie coach, kiedy nie chce być coach? Czy coachem zostaje się też do końca życia? Znacie przypadki albo kierunki zmiany zawodu i w którą stronę, co potem coach zawodowo potem robi?
Ja powiem, czy to jest dożywocie, to jest takie pytanie, tak? Ja powiem tak, nie mam pojęcia, natomiast myślę, że to jednak jest dożywocie. Że to trochę jest tak, że klienci są tak fascynujący i tak niesamowici i tak różni, że jeśli się ma taką naturalną ciekawość po prostu drugiego człowieka, to w sposób absolutnie oczywisty chce się w tym uczestniczyć non-stop. I ta praca jest bardzo wyczerpująca, bardzo taka angażująca osoby, zasoby swoje i tak dalej. I pewnie nie można tego robić bardzo dużo. I nie można bardzo dużo pracować w tym zawodzie. Dlatego profesjonalny coaching kosztuje, ile kosztuje, ponieważ to jest po prostu bardzo ciężki zawód. I myślę, że im człowiek ma więcej lat, tym więcej dojrzałości i mądrości w sobie, w związku z czym tym większą uważność i ciekawość drugiego człowieka. Więc skazani na dożywocie.
To dobrze świadczy misja i profesjonalizm. No, super połączenie.
Mi się przypomina przypadek Wojtka Eichelbergera, którego wszyscy tutaj znamy, który w tym roku ma 72 lata i dalej podąża. Ostatnio siedzieliśmy sobie w Gdyni i zapytałam Wojtka, słuchaj Wojtek, jakie ty masz tam dalej plany, bo wiem, że jest też psychologiem biznesu, pracuje z klientami. No i jak Wojtek mi wyłożył to, co się będzie u niego jeszcze działo do 90 lat, to od razu się wyprostowałam, nie? Że przede mną jeszcze 50 lat naprawdę dobrej pracy i Wojtek wiadomo, że zwalnia, wiadomo, że tych klientów jest mniej, wiadomo, że ta praca jest mniej intensywna, natomiast plan jest do 90 lat, że jakąś formę tej swojej pracy będzie wykonywał.
Ja myślę, że mi jest bliskie myślenie, że dopóki oddycham, dopóty jestem w rozwoju, a ponieważ bycie narzędziem dla innych wymaga tego, żeby ciągle się doskonalić, to jest never ending story.
Ja dam może taką anegdotę tutaj pewnej pani profesor z jednej z warszawskich uczelni, która ma 94 lata, ciągle uczy, ciągle wykłada, jest pełna siły i energii, codziennie Nordic Walking, te rzeczy. No i jak to zwykle w nowy rok, po nowym roku przychodzimy na uczelnię i ona przychodzi i jeden z młodych asystentów przychodzi taki no trochę smutny, trochę w jakimś takim kiepskim nastroju. I ona tak patrzy i mówi tak, tu imię zmienię. Panie Janku, jakie pan ma plany przed sobą na życie? A on tak patrzy, mówi, no nie wiem, pani profesor, tyle się dzieje, no ten doktorat, to wszystko. Ona mówi, ja widzę, że kiepsko z panem. Ja mam plany na najbliższe 10 lat, a pan? Przypominam, 94 lat. Więc ja myślę, że to trochę tak z nami jest.
No to skoro to jest misja do końca życia, czy dużo studentów odpada na pierwszym, drugim roku, bo szybko się orientują, że to nie jest dla nich, czy jednak ta selekcja na studia i ten kierunek się utrzymuje?
Studia są roczne, podyplomowe i oczywiście może się tak zdarzyć, że ktoś przyjdzie na pierwszy zjazd i już będzie wiedział, czy to jest dla niego ścieżka, czy nie. Więc może tak być, że po pierwszym zjeździe ktoś rezygnuje, bo czuje, że to jeszcze nie teraz albo nie dla niego. To jest oczywiście...
Ale dużo odpada taka weryfikacja następna?
Nie, powiem dlaczego. Dlatego, że są dwie grupy studentów tak naprawdę. Pierwsza grupa robi te studia dla siebie, jako swój proces coachingowy i wie gdzieś tam w połowie studiów albo właśnie po pierwszym zjeździe, że nie będzie w tym zawodzie pracowała, bo nie. A druga ścieżka zakochuje się od pierwszego wejrzenia w coachingu i mówi, chcę więcej, więcej, więcej i oni już zostają.
Ja kilka lat temu robiłam badania naszych studentów, jak rozpoczynają własną praktykę coachingową i zazwyczaj po studiach zabiera im to średnio 2 lata, żeby na tyle rozkręcić się w tym, poznać, tak, żeby po prostu założyć własną działalność i pracować jako coach. Czy jest to jakiś proces dojrzewania?
Ja prowadzę przedmiot, fakultet coaching, tutaj u nas na Uniwersytecie z WPS-u w Sopocie w Warszawie. I studenci, mówią to w kulorach, że studenci często przychodzą na coaching już tacy najeżeni, nastawieni, że coaching to jakaś metoda z kosmosu albo jakieś szamaństwo. I często po tych 30 godzinach tego kursu część ludzi wychodzi z inspiracją, bo przepracowała narzędzia, zaplanowała sobie jakieś cele, czy one są długie, czy krótkie, ale poczuła, o co chodzi. Tak naprawdę studenci często zakochują się w coachingu, dlatego że zrobią pracę nad samymi sobą, dlatego że spojrzą na swoje życie bliżej, dalej niż jeden rok, dlatego że zastanowią się, co jest za 10, co za 20 lat, dlatego że przeanalizują swoją przeszłość i zobaczą, że mają tyle zasobów, mają taki potencjał, że mogą jeszcze więcej rzeczy ciekawych zrobić. Także my tym coachingiem i tą pracą taką profesjonalną przekonujemy studentów do tego, żeby działać. A najlepszą motywacją jest sprawdzenie na sobie tego.
Ja też odniosę się jeszcze do job coachingu tutaj na Uniwersytecie SWPS, dlatego że ten kierunek łączy w sobie doradztwo zawodowe i job coaching. I na pierwszych zajęciach zwykle jest tak, no tak, dobrze, musimy odsiedzieć ten coaching, no bo trudno. No wprawdzie ciekawi jesteśmy, ale okej. Po czym ten proces trwa, bo przez cały rok są zajęcia i na koniec mniej więcej jest tak, nie no, ten coaching to naprawdę jest skuteczny. Doradztwo bardzo nam się przyda jako wiedza, jako baza i tak dalej, ale metody to tylko coachingowe. Więc to jest taka fajna przemiana, kiedy jakby sami na sobie właśnie studenci czują skuteczność tej metody.
Jasne. A czy państwo w jakiś sposób wspiera coaching, albo czy wy jako organizacja, profesjonaliści oczekujecie od państwa nie wiem, czy zmian prawnych, czy jakichś narzędzi, czegoś wam brakuje ze strony, z tej strony?
Ja też jestem superwizorem Izby Coachingu i Izba właśnie po to istnieje, żeby współpracować z tymi regulacjami, które istnieją w naszym kraju, żeby faktycznie zawód coacha miał swoje miejsce, już jest wpisany tak do kategoryzacji zawodowej.
Jest wpisany na listę.
Także są tutaj konkretne działania, żeby ułatwić
krystalizację
zawodu. A czegoś
jeszcze brakuje? Coś jeszcze powinno się wydarzyć? Coś jeszcze powinno się wydarzyć w przestrzeni prawnej? Czy...
Tak, jeszcze mamy kilka rzeczy takich akceptujących go jako zawód w ogóle, bo on jest wpisany na listę, ale też profesjonalizacja zawodu, to wiemy wszyscy z zawodem psychologa, mamy tą samą ścieżkę, więc to jeszcze potrwa zapewne. Więc no, oczywiście jest cała ta sama praca do wykonania, natomiast no, już ten pierwszy krok został zrobiony i to jest bardzo dużo, bo w bardzo krótkim czasie od w ogóle pojawienia się coachingu na rynku zawód został wpisany na listę zawodów.
I jeszcze jako ciekawostkę powiem, 3 lata temu byłam w Austrii na konferencji coachingowej i tylko w Austrii, Niemczech i Polsce są takie działania prawne, państwowe. Poza tym w innych krajach to jest po prostu stowarzyszenia, sam rynek to reguluje.
Rozumiem, ale to wszystko rozumiem, ogarniam organizację. Znaczy, to ten etap, kiedy organizacje powstają i wywierają nacisk. Na...
Znaczy głównie Izba Coachingu jest właśnie po to powstała, żeby sprofesjonalizować zawód coachingu i żeby zadbać o standardy na rynku. To jest podstawowa rola Izby.
Patrzę na średniowieku na sali. Wydaje mi się, że takie pytanie chciałbym paniom zadać, na które odpowiedź sam chciałbym usłyszeć, jak zaczynałem studia. I wydaje mi się, że z materiałów, ze słuchania tej debaty mniej więcej można wyprowadzić jakiś wniosek, co warto robić, a ja bym chciał się tak może przekornie trochę spytać pań, czego z doświadczenia nie warto robić, jak się zaczyna w tym zawodzie. Czy jest może jakieś takie z punktu widzenia pań słynne wpadki, w które ludzie regularnie wjeżdżają, bo jeszcze nie wiedzą, jak wyglądają realia?
Opisują swoje przypadki w mediach społecznościowych.
Kłamać nie wolno. Zawsze. Znaczy w sensie nigdy nie wolno kłamać.
Ja może powiem tak. Odpowiem na to pytanie trochę nie wprost, dlatego że mówiliśmy o tym, o różnych grupach klientów i raczej mówiliśmy o takich grupach profesjonalnych. Natomiast coaching, oprócz tego, że jest biznesowy czy sportowy, to jeszcze jest coś takiego, co jest nazywamy life coachingiem, czyli coachingiem życiowym. I myślę, że ten coaching, on wiąże się z takimi największymi kontrowersjami. Dlatego, że tak jak potrzebujemy pomocy czy wsparcia w wielu różnych aspektach życia, na przykład potrzebujemy doradcy zawodowego, dietetyka i trenera osobistego, tak powstają takie bardzo, takie wąskie nisze tego coachingu, które czasami są w ogóle śmiesznie brzmią, ale rzeczywiście są i myślę, że one troszeczkę budzą kontrowersje. Natomiast chcę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, ja tutaj znowu może popatrzę tak trochę z boku na naszą kulturę, myślę, że to jest taki objaw kreatywności Polaków, innowacyjności naszego myślenia, tworzenia czegoś z niczego. Tak? Także ja raczej optymistycznie patrzę na takie nowe trendy. Myślę, że społeczeństwo wraz jak będzie dojrzewało do tego, żeby szukać pomocy u specjalistów, też jakoś zweryfikuje te działania.
No to takie penetrowanie rynku i sprawdzanie też i biznesowych też możliwości, prawda?
Dlaczego mamy coachów do biznesu, coachów, nie wiem, tak, do różnych rzeczy bardzo. Od seksu po jakiś, nie wiem. Ale okej. Okay, no.
Coach seksu, tak? Jest. Okej. Okay. Szanowni Państwo, oddajemy wam głos. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę o podniesienie ręki. Mikrofon, jest latający mikrofon. Okej, to ja już biegnę.
Ja mam takie jedno pytanie, bo przyznam szczerze, że kiedy przychodziłem na tę debatę, spodziewałem się ognia i iskier w stosunku do szarlatanów i tak dalej. Ale właśnie łatwość, z jaką przeszłyście panie do porządku dziennego nad problemem szarlatanów, osób, gdzie się powszechnie myli mówców motywacyjnych z coachami i tak dalej, trochę mnie to niepokoi. Z tego względu, że rynek coachingu i tak dalej to nie jest rynek wody mineralnej, że jeśli ktoś kupi za 10 zł wodę mineralną wartą złotówkę, to nic mu się właściwie nie stanie. Obawiam się, że właśnie przez to, że ten rynek, tak jak panie mówicie, on się dopiero tworzy, jest na wczesnym etapie, jest bardzo dużo osób nieprofesjonalnych na tym rynku, oni mogą zaszkodzić wielu osobom i tak jak panie mówiłyście o tym, że jeśli pojawia się problem, który wykracza poza zakres waszych kompetencji, no to wy odsyłacie do specjalistów, a ja się obawiam, że jest wielu, powiedzmy, szarlatanów, którzy chcąc zarabiać jeszcze więcej, dłużej na danym kliencie, oni tego nie zrobią, łącznie z tym, że mówiły panie o, powiedzmy, czasie, kiedy terapia normalnie trwa. Mi chyba trochę brakuje komunikacji ze strony właśnie profesjonalnych coachów, którzy jednak uczulaliby ludzi na problemy nieprofesjonalnych coachów, szarlatanów i jednak budowania większej świadomości wśród zwykłych konsumentów, żeby oni nie wpadali w pułapki ludzi, którzy mogą im zrobić krzywdę.
Ja może się odniosę do tego, mogę? Ja myślę, że to jest trochę tak. Odniosę się do Agi metafory, że mamy na rynku również różnych uzdrawiaczy, mamy ludzi, którzy leczą, ale przeważająca większość społeczeństwa jednak idzie do lekarza. I to dokładnie myślę, że tak samo, że możemy dobrze pracować, możemy pokazywać, na czym polega różnica, możemy mówić o tym, tak jak mówimy dzisiaj o tym, czyli pokazywać, co jest profesjonalnym coachingiem, a co nie, uczestniczyć w tym, brać za to odpowiedzialność, za co robimy, natomiast no, nie możemy żyć za innych ludzi. To, co w coachingu jest kluczowe, to jest wiara w klienta. I ja myślę, że większość z nas ma wiarę w klienta, czyli w to, że osoby szukające wsparcia dbają na tyle o siebie, że będą chciały poszukać najlepszej z możliwych dostępnego wsparcia, najlepszego możliwego dostępnego wsparcia. I w związku z tym trafią do profesjonalistów, a nie do nieprofesjonalistów. To tyle.
Okej, to bez mikrofonu się nie liczy, już pędzę. Ja myślę, że będzie bardzo ci trudno uzyskać dyskusję, bo ja coach i profesjonalista nie skrytykuje publicznie.
Ja jeszcze tak chciałam dodać do wypowiedzi, że faktycznie jest tak, że jeśli się wgryziemy w media społecznościowe i tutaj z Andrzejem o tym rozmawialiśmy, że powstają różne fora zdelegalizować coaching i dużo hejtu się wylewa i jakby jesteśmy tego świadome, że tak to wygląda. Natomiast pytanie jest takie, czy z tym walczyć, czy po prostu robić swój profesjonalny warsztat swoimi zajęciami, swoimi tekstami, pisanymi artykułami, książkami, pokazywać tą profesjonalną stronę coachingu i wydaje mi się, że po prostu my taką drogę tu promujemy, że według nas to jest najlepszy sposób zmiany. Zmiany, która nawiązuje na przykład do teorii Kurta Lewina, czyli zmiany społecznej, zrobić coś powoli, małymi kroczkami, w małych środowiskach, rozszerzać to coraz bardziej, bo tak naprawdę no, wchodzenie w polemikę, nie wiem, czy ma sens.
To się dzieje w zasadzie. Od 2010 roku mamy coroczne międzynarodowe naukowe konferencje coachingu. Opublikowaliśmy ileś książek. Ja też zachęcam do korzystania za darmo z tego, co jest dostępne w internecie, więc jak się wpisze po prostu akademia przez CEDU, to można ściągać sobie artykuły, wpisując nasze nazwiska, for free po prostu. I nie ma sensu tracić energii na kopanie się z jakimś procesem takim systemowo obecnym, gdzieś obok, tak? To jest strata energii, walczenie w tym momencie. To, co warto robić, to warto tworzyć to, co ma wartość i dzielić się tym z innymi. Staramy się to robić od ładnych kilku, no, 10 lat.
Ale też dając temu uwagę, dajemy temu siłę. Nie dając temu uwagi, po prostu odbieramy temu siłę. Mamy głębokie przekonanie.
Natomiast nie ma tego, że nie było reakcji. Jeżeli były filmy w mediach krótkie, to potem całe 600 ileś osób podpisało się pod petycją do pana Kurskiego z informacją, że profesjonalni coachowie czują się dotknięci materiałem, który został wyemitowany w pierwszym programie Telewizji Polskiej. I to była akcja, którą, tak jak mówię, podpisało 600 coachów. Dużo czy mało, trudno mi powiedzieć. List został napisany i wysłany.
Ja mam jeszcze taką refleksję. Jest taka forma, niektórzy mówią, że to jest forma krytyki, bardzo piękna, konstruktywna, poprzez dawanie tylko i wyłącznie dobrego przykładu, czyli nie wzmacnianie tego, co jest negatywne, a wzmacnianie tylko i wyłącznie tego, co jest pozytywne. I ja myślę, że tutaj to jest bez wątpienia droga dobra. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, jak panowie, państwo zadawaliście pytania, to jeżeli jest przekaz jakiegoś coacha, który jest nieprofesjonalny i on sprzedaje ludziom szczęście instant, ja to nazywam, mam takie swoje określenie, tak? Czyli nie wiem, zmienisz nagle w cudowny sposób w ogóle wszystko, swoje życie, nie wiem, zmienisz pracę, będziesz wiele zarabiał. Ja ostatnio widziałam nawet reklamę jakiejś szkoły coachingu, która miała takie hasła. To jeżeli do kogoś ten przekaz trafia, to on i tak pójdzie do tej osoby. Nie przyjdzie do profesjonalnego coacha, bo z jakiegoś powodu coś jest w tej osobie, że jego coś takiego pociąga. I być może potrzebne jest wtedy też doświadczenie dla takiej osoby. Nie wiem, to jest pytanie, jakby też nie zakładam tak, ale nikomu nie można pomóc też na siłę, tak? Czy jakby no nic nie zrobimy na siłę.
Jeszcze tylko chcę może powiedzieć, co rozumiemy przez profesjonalny coach. Wykształcenie formalne jest na świecie takim wyznacznikiem, czyli najwyższy poziom wykształcenia w coachingu to jest doktorat, w Polsce byśmy powiedzieli habilitacja w tym zakresie. Później mamy studia podyplomowe, później schodząc niżej studia magisterskie, które chyba gdzieś się już zaczynają pojawiać w Polsce. No i oczywiście studia licencjackie, które na świecie już są w zakresie coachingu. I mamy, czyli ten czterostopniowy boloński system edukacji, czy na świecie nie boloński, ale po prostu jest. I mamy też wykształcenie nieformalne, tak? Czyli zawodowe, ale nieformalne i to są różne szkoły, które myślę, że w Polsce w ogóle nie są takie złe, ale wciąż pamiętajmy, że to jest początek, tak? I oczywiście myślę, że osoba, która myśli o tym, żeby mieć coacha, no na niej spoczywa odpowiedzialność, aby dowiedzieć się, kim ten coach jest, jakie on ma wykształcenie, czy jakby co on robi, jakie ma doświadczenie. Na tym polega pierwsza sesja coachingowa. My nazywamy czasami, że idziemy na casting coachingowy, czyli klient zaprasza kilku coachów, tak? Czyli sprawdza właśnie edukację, sprawdza doświadczenie, sprawdza tak zwaną chemię, tak? Czyli czy polubię tą osobę. Więc są na pewno metody po stronie już klienta czy konsumenta, aby on wybrał właściwą osobę, a nie właśnie no, kogokolwiek, tak.
Natomiast pana pytanie o to, co zrobić, żeby zmieniać ten wizerunek, który się pojawia w mediach społecznościowych. I wiem, ja jakby zdaję sobie sprawę z tego, że tam jest główny przekaz i młodzi ludzie to czytają i młodzi ludzie do tego wchodzą. To zasiało takie ziarno niepokoju we mnie i pytanie, faktycznie, co można zrobić? Ale dzisiaj nie umiem odpowiedzieć, czy zrobić coś innego niż tutaj. Mówimy o tym profesjonalizmie, natomiast ja widzę to, że to się dzieje i czasem wchodzę, czy moi pracownicy przesyłają mi różne teksty, wymiany, kwiatuszki i czasem staramy się gdzieś profesjonalnie odpowiedzieć. Natomiast myślę, że to jest taka droga, w której powinniśmy zacząć poszukiwać, co robić i w jaki sposób też działać w tych takim, można powiedzieć, głównym przekazie, którym dzisiaj się dzieje w internecie.
Do tej pory to była taka szlachetna postawa, ale mam wrażenie, że trochę na dzisiejsze czasy zbyt naiwna. Nie wiem, czy się... To było pytanie z tamtej strony. Pani podnosiła rękę? Już nie. Okej. Okay. Ktoś jeszcze może? Nie widzę rąk. Okej. Okay. Andrzej? Czy o czymś zapomnieliśmy, panie zapytać? Że to jest teraz czas dla pani. Więc...
Okej. Okay. Ja chciałam powiedzieć przede wszystkim do studentów, do młodych ludzi, którzy zaczynają i którzy przychodzą na zajęcia do nas na Uniwersytecie z WPS-u. W tej chwili mamy dosyć sporo ciekawych przedmiotów. Wiem, że w Sopocie w tej chwili prowadzimy przedmiot zarządzania karierą, właśnie z coachingu, z szukania różnych dróg, które możemy podjąć, w których możemy pracować. I chciałam powiedzieć, że zanim podejmiemy jakąś decyzję, to też widzę to na zajęciach, że studenci czasem przećwiczą przez siebie jakieś narzędzia, sami sobie odpowiedzą na ważne pytania o wartości, o fundamenty, o to, co chcieliby robić. I zachęcam Państwa do tego, żeby próbować sobie odpowiedzieć na to, co chcę robić, co jest dla mnie ważne, co jest moją wartością, co będzie za 5 lat, za 10. Bo to jest takim początkiem właśnie myślenia o tym, co można zrobić, a potem sięganie do takich profesjonalnych kursów, studiów czy certyfikatów, o których tutaj mówimy.
A ja jeszcze zapraszam na bezpłatne, otwarte spotkania, bo współpracujemy ze WPS-em przy różnych wydarzeniach i raz w miesiącu mamy spotkanie z kimś, kto jest profesjonalnym coachem. Ostatnio był u nas Jaap Hollander z Holandii, a za chwileczkę będzie Simon Western. Także zapraszam serdecznie na Facebooku, można po prostu polubić Centrum Coachingu ALK i bezpłatne spotkania otwarte są przeważnie w środę lub wtorki wieczorami od 18 do 20. Najbliższe będzie 14 kwietnia. Także to jest w ogóle za darmo, a można przyjść i posłuchać osoby, które się tym zajmują.
Okay. Jeszcze jakieś adresy, miejsca, które warto odwiedzić na zakończenie? Bo tak wypiszemy.
Tak, na stronie Centrum Coachingu znajdziecie Państwo wydawnictwa, które do tej pory się pojawiły coachingowe w ramach Centrum, czyli to są książki, publikacje z konferencji, czyli razem książek jest już, Lidziu, 6 i również czasopismo, które jest w tej chwili rocznikiem, ale chyba wcześniej rocznikiem, tak, to jest Coaching Review, gdzie właśnie publikujemy nasze teksty w pełni profesjonalne, naukowe.
Jeśli Państwo piszecie doktorat albo myślicie o pracy naukowej, to jest punktowane czasopismo i zapraszamy osoby, które chcą pisać o coachingu do przysyłania, recenzowane czasopismo naukowe.
Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za aktywność, za Waszą obecność. Dziękuję za wytrwałość i że daliście radę. Dzięki serdecznie.